Akademickie Radio Campus.
Wtorek, godzina 13.45, to moment, żeby rozpocząć naukę. Kamil Michałowski, zapraszam. Dziś po raz kolejny przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, by tam spotkać się z panem doktorem Mariuszem Semczukiem, laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w którym rozmawiała Marta Socha.
Nauką. Doktorze, jak to jest być jednym z 12 doktorów, którzy otrzymają pieniądze na badania?
Ucieszyłem się. Podejrzewam, że pod tym względem nie odstawałem od normy. Z punktu widzenia mojego może jestem przyzwyczajony do tego typu programów, dlatego że na samym Wydziale Fizyki jest kilku laureatów tego programu w innych edycjach. Właśnie akurat w przypadku Wydziału Fizyki fakt, że ci ludzie tutaj byli, w pewnym sensie ułatwia aplikowanie tych grantów, bo wiadomo czego się spodziewać, bo można porozmawiać z kimś, kto przez ten proces przeszedł.
Spodziewał się doktor, że będzie miał szansę na to, żeby wygrać ten konkurs?
Znaczy to z pewnością liczyłem na to. Około 15 czy 20% osób, które aplikują, dostają taką nagrodę. Czasami nawet mniej, bo to zależy od edycji, więc liczyłem na to w głębi duszy, ale to nie jest tak, że gdybym miał postawić na to pieniądze, to mi chyba nie postawił.
A czy przeszło może przez myśl panu, aby wyjechać z Polski i gdzieś za granicą realizować swoje badania? Dlaczego akurat tutaj pan został?
To jest o tyle ciekawe pytanie, że ja właściwie wróciłem niedawno. Homing, sama idea programu Homing jest taka, że jest to program dla ludzi, którzy musieli spędzić przynajmniej ileś tam czasu za granicą, bodajże 9 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, w ciągu ostatniego roku, czyli w momencie składania w 2017, to taka osoba musiała wrócić najpóźniej w 2016. Akurat w moim przypadku od 2007 do 2016 pracowałem za granicą, znaczy studiowałem, robiłem doktorat, później jeszcze pracowałem. W moim przypadku był powrót, więc w tej chwili nie widzę powodu z kolei, żeby wyjeżdżać.
Jak różniła się praca za granicą, a tutaj w Polsce?
Pod wieloma względami różnica nie jest aż taka duża. Na całe szczęście tutaj na Wydziale Fizyki mamy bardzo dobre zaplecze techniczne, co w moim przypadku, czyli fizyka doświadczalnego, to zaplecze techniczne jest niezmiernie istotne. Tutaj moja praca polega między innymi na tym, żeby zbudować układ doświadczalny, do którego potrzebne są zaawansowane urządzenia w rodzaju laserów czy zaawansowanej elektroniki. Te wszystkie rzeczy po pierwsze kosztują i to niemało. Zdobycie pieniędzy na takie urządzenia to nie jest coś, na co może pozwolić sobie każda jednostka naukowa, więc z tego punktu widzenia, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, powiedziałbym, że różnica nie jest wielka. Pewne rzeczy, do których się przyzwyczaiłem za granicą, no tutaj niejako musiałem się odzwyczaić, ale to też w dużej mierze wynika z tego, że jestem na innym etapie kariery niż wcześniej. Będąc studentem czy będąc doktorantem, wiele rzeczy było niejako załatwianych za mnie. Czyli mój promotor zajmował się kwestiami chociażby takimi jak zdobywanie pieniędzy na badania. I to jest z reguły typowe w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, że zadaniem doktoranta jest prowadzenie badań. Doktoranci nie mają swoich projektów w rodzaju, jak w Polsce, preludium czy etiuda. Po prostu takie projekty bardzo rzadko istnieją. Po prostu kwestia innego systemu finansowania nauki, więc typowe jest, że doktorant po prostu nie jest liderem projektu, bo tym liderem jest jego promotor. A oczywiście taki doktorant realizuje ten projekt i on jest odpowiedzialny, jeżeli chodzi o kwestię merytoryczną, ale nie finansował. I teraz tutaj sytuacja jest właśnie inna, bo teraz ja muszę cały zespół zbudować, zaczynając od zera, pustego praktycznie laboratorium. No musiałem zachęcić ludzi do pracy chociażby ze mną.
A czy miał pan możliwość pozostania za granicą i tam prowadzenia badań?
Tak, tak. Ja właściwie wróciłem tutaj bezpośrednio z Wiednia, czyli z Austriackiej Akademii Nauk. Tam pracowałem z profesorem Antonem Zeilingerem. Mój kontrakt był na 4 lata. W nauce po doktoracie z reguły robi się coś, co się nazywa staż podoktorski i z założenia jest to taki okres przejściowy, w trakcie którego osoba zdobywa doświadczenie bardziej jako niezależny naukowiec. I to jest ten okres, powiedzmy typowo około 2 lat i dopiero po tym okresie ludzie szukają pracy na pozycji czegoś, co by odpowiadało. No powiedzmy pozycji adiunkta w naszym systemie, czy takiego assistant professor w systemie zachodnim. Mógłbym też tam zostać, ale z drugiej strony różnica jest taka, że tam pracowałbym w bardzo dobrej grupie, ale no niejako z kimś i to byłaby czyjaś grupa. A możliwość stworzenia swojej grupy, no jest to coś, co zawsze było dla mnie tą częścią nauki, która była bardzo pociągająca, czyli stworzenie czegoś od nowa, nie tylko w sensie naukowym, w sensie samych badań, ale też w sensie, nazwijmy to, ludzkim, czyli rzeczywiście stworzenie zespołu i nauczenie może nawet czegoś. Którzy będą ze mną pracować i staram się. Nie wiem, na ile mi to wychodzi, to już było pytanie do studentów, którzy ze mną pracują, ale przynajmniej staram się właśnie jak najwięcej im opowiedzieć o tym, jak się uprawia naukę, żeby zebrali jak najwięcej doświadczeń takiej pracy w laboratorium i jak najwięcej dobrych praktyk. Bo w momencie, kiedy to się posiada, to później nie jest aż tak bardzo istotne, jakimi problemami się zajmą, będą posiadać umiejętności, które mogą wykorzystać.
Nad jakim projektem teraz pan pracuje, jak ten projekt się nazywa?
Ten główny projekt, na którym pracuję teraz, to jest projekt, w którym wraz ze studentami budujemy układ, w którym chłodzimy atomy potasu oraz atomy cezu do temperatur, które jedna bodajże miliardowa powyżej temperatury zera bezwzględnego. Więc jakby tak sobie to wyobrazić, to ta temperatura, do której chłodzimy te atomy, to jest 0,12 zer i jedynka dopiero wtedy. Więc jest to dosyć, powiedzmy, mała liczba. Tak niskie temperatury, które uzyskujemy wykorzystując światło laserowe. Dla wielu osób to, podejrzewam, nie jest zbyt intuicyjne, intuicyjne, gdyż każdemu kojarzy się, że weźmie lupę, skupi światło słoneczne na liściu, który jest suchy, on się zapali. Albo nawet zwykłe lasery, takie, które te wskaźniki laserowe, mamy doświadczenie, że one z reguły gdzieś tam coś potrafią rozgrzać. Światło laserowe czy światło i chłodzenie to nie są to z reguły rzeczy, które ludzie łączą w jedno. Ale okazuje się, że jednak da się to zrobić. Ja bym to porównał trochę do takiej sytuacji, gdy byście stanęli na deskorolce czy na rolkach na przykład i jak trzymacie piłkę i ją odrzucicie, to poczujecie odrzut. Czyli wy z kolei odjedziecie w przeciwną stronę, niż wyrzuciliście piłkę. Teraz to jest ten, powiedzmy, jeden z tych elementów, które sprawiają, że atomy mogą być chłodzone przez światło. Mianowicie światło to są cząstki, składa się z cząstek nazywanych fotonami. Z kolei atom potrafi takie cząstki, czyli fotony, zaabsorbować. Analogia byłaby taka, jak człowiek łapie piłkę. Następuje przekaz pędu, czyli łapiąc piłkę czujemy taki jakby odrzut. I teraz, jeżeli powtórzymy ten akt absorpcji fotonów przez atom wielokrotnie, świecąc właśnie światłem laserowym na atomy, te atomy możemy je schłodzić. Innymi słowy, sprawić, żeby poruszały się wolniej niż normalnie. W tym sensie chłodzenie to tak naprawdę jest sprawienie, żeby coś poruszało się wolniej, czyli spowolnienie.
W jakim celu spowalnia się te atomy i czy można to robić też w jakiś inny sposób?
Sposobów jest całkiem dużo, przy czym wydaje się, że w tej chwili, że chłodzenie laserowe jest najbardziej skuteczną metodą, ale nie jest to metoda ostateczna w żadnym wypadku. Chłodzenie laserowe to jest tak naprawdę pierwszy krok. Schłodzenie od temperatury pokojowej do temperatury, która jest na przykład jedynka z 9 zerami, czyli taka temperatura, która jest tyle razy mniejsza niż temperatura pokojowa, no takie chłodzenie możemy uzyskać używając laseru. Dalsze chłodzenie, no to już wymaga innych technik, które też będą tutaj implementowane. To są na przykład metoda nazywana chłodzeniem przez odparowywanie. To jest akurat o tyle ciekawe, że tę metodę każdy z nas kojarzy. Nie jedna osoba zauważyła, że jak ma herbatę w szklance, ona robi się chłodna po jakimś czasie, a jeżeli chcemy ją schłodzić szybciej, to co robimy? Dmuchamy. Robimy to po to, żeby usunąć z nadpowierzchni szklanki czy kubka atomy, które wyskakują z cieczy. Te atomy, które wyskakują na chwilę ponad powierzchnią cieczy, czy są gorące, mają dużą energię kinetyczną. Jak dmuchamy, to je po prostu fizycznie usuwamy z obrębu szklanki i one nie wrócą do szklanki. Czyli to, co zostanie w szklance, to są już atomy, które mają mniejszą energię kinetyczną, są chłodniejsze. I w ten sposób chłodzimy. I bardzo podobnie robimy w naszych eksperymentach. Co prawda szklanka to nie jest szklanka, tylko układ dwóch cewek, przez które płynie prąd, ale a z kolei dmuchanie nie jest dmuchaniem, tylko zmieniem stanu, tak zwanego stanu kwantowego, w jakim znajdują się atomy, ale analogia jest dosyć dokładna. I tak jak już powiedziałem, to się nazywa chłodzenie przez odparowywanie, czyli dokładnie to, co obserwujemy w momencie, kiedy na przykład szklanka wody, kawy, herbaty obniża swoją temperaturę.
Naukąt! Schładzamy atomy po to, żeby one znieruchomiały i później mamy za zadanie je zbadać.
Wiele, wiele lat temu, czyli lata 70., 80., to było po prostu coś, czego nikt nie potrafił zrobić i wiele osób uważało, że to jest coś, czego nie umiemy. Wydaje się interesujące, no spróbujmy. Jak zaczęto próbować, to zaczęto uświadamiać sobie, że to nie jest tylko i wyłącznie sztuka dla sztuki, tylko że możemy dzięki temu czegoś się nauczyć. Dlatego, że jeżeli chcemy na przykład zobaczyć jakieś szczegóły samochodu, wyobraźcie sobie, czy chcąc zobaczyć, jak wygląda jakiś samochód, stanęlibyście na krawędzi autostrady i patrzylibyście na te samochody, które przed wami przejeżdżają, czy poszlibyście na parking. Znaczy ja poszedłem na parking. Tak samo jakbyśmy chcieli zrobić zdjęcie takiego samochodu. Samochody jadące na autostradzie, podczas robienia zdjęcia prawdopodobnie obraz wyszedłby rozmazany. Więc to jest troszeczkę właśnie podobne do tego, co my chcemy robić, chcąc dowiedzieć się, jak zachowuje się materia w tych takich ekstremalnych warunkach, albo w ogóle jak zachowuje się materia, chcemy często wyizolować obiekt, który jest badany. Czyli jeżeli mamy układ tysięcy czy miliardów atomów, to chcielibyśmy zrobić coś, żeby móc ten układ jak najlepiej kontrolować. Tutaj wchodzi ta analogia z samochodami. Jeżeli atomy poruszają się szybko, to mamy mniejszą kontrolę nad tym, na przykład, gdzie się znajdują, nad ich właściwościami. Podczas kiedy robimy coś, żeby one się nie poruszały i ograniczamy w ogóle ich obszar, w którym one się znajdują, dokonujemy pułapkowania tych atomów, wtedy możemy po prostu porównać je do tych samochodów, które stoją na parkingu. Obserwując je, mamy dużo więcej czasu na to, żeby zrobić dokładny pomiar. Na koniec powiedziałbym, że chłodzenie umożliwia nam dokładniejsze spojrzenie na materię, niż jest to możliwe używając materii w temperaturze pokojowej.
Czy te badania mogą jakoś wpłynąć na życie ludzi? Może się coś zmienić za ich sprawą? Może w jakiejś przyszłości, albo mogą zostać do czegoś później jeszcze wykorzystane.
Pewno wpływają na moje życie i na życie studentów, którzy ze mną pracują. To jest taki najbardziej bezpośredni wpływ. Przy czym pytanie, czy to jest koniecznie zły wpływ. Ktoś, kto pracuje nad czymś, co jest niestandardowe, jest nowe, student, stykając się z problemami, które nie są w ogóle typowe dla życia codziennego, mimo wszystko wyrabia w sobie umiejętność rozwiązywania tych nietypowych problemów. I teraz, nawet jeżeli później nie będzie zajmował się fizyką, to będzie lepiej przygotowany do stawienia czoła problemom, które są niestandardowe. I oczywiście to nie będzie być może chłodzenie atomów, ale każdy w życiu nagle staje przed faktem, że musi rozwiązać problem, którego wcześniej nie rozwiązywał. Jest to nowe wyzwanie. Jeżeli mamy narzędzia, czyli umiejętności, żeby te problemy rozwiązywać, to na pewno pomaga. No, oczywiście też, jeżeli chodzi o projekty takie jak te, nad którymi pracuję w laboratorium, no tego typu projekty oczywiście, czy to są badania podstawowe, więc takich bezpośrednich zastosowań, w sensie, że za tydzień czy za rok zbudujemy urządzenie, które będzie można kupić w sklepie, no tego typu zastosowań to raczej nie oczekuję powiedzmy w przeciągu roku czy dwóch, ale badania te z pewnością umożliwią wytwarzanie czy budowę urządzeń, które będą wykorzystywały właśnie kwantowo-mechaniczne właściwości materii. I takim przykładem zastosowań właśnie ultrazimnych atomów jest coś, co się nazywa interferometry atomowe. Nie wiem, na ile słuchacze wiedzą albo znają zjawisko interferencji, ale pewnie nie jedna osoba zauważyła na przykład bańki mydlane i fakt, że w tych bańkach one mienią się różnymi kolorami. To wynika z interferencji światła właśnie w cienkiej warstwie tej błony wody z mydłem. Więc interferencja to jest właśnie interferencja światła. Okazuje się, że materia, czyli powiedzmy atomy, one też mogą być traktowane jak fale i teraz to nie ma znaczenia, jeżeli one są gorące, te atomy. Jednak jeśli właśnie je schłodzimy, to falowa natura materii zaczyna odgrywać rolę. I to też oznacza, że możemy sprawić, żeby atomy już jako ta fala materii ze sobą interferowały. I tu pojawia się ta ciekawa część. Lasery, czyli światło, nie oddziałują z grawitacją albo nie oddziałują z nią w sposób oczywisty. Czyli nie ma znaczenia, czy laser jest na wysokości 5 metrów czy 10 metrów nad Ziemią. Praktycznie niewiele się zmienia. Jednak w przypadku atomów, jeśli byśmy mieli chmurę atomów i tę chmurę byśmy rozdzielili na dwie części i jedną część wysłalibyśmy metr nad Ziemią i później byśmy te dwie chmury ze sobą przekryli, to tak jakbyśmy przekrywali dwie wiązki laserowe, to te chmury ze sobą będą interferowały, pojawią się prążki interferencyjne i istotne jest teraz to, że charakter tych prążków zależy od tego, gdzie znajdowała się ta chmura, która była wysłana wyżej. Czyli tak naprawdę od tego, jak silne było pole grawitacyjne, zależy wygląd prążków interferencyjnych. To się właśnie nazywa interferometrami atomowymi i te interferometry, jak się okazuje, one już nawet mają zastosowanie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. No, wkładacie interferometr taki atomowy, który właśnie wymaga ultrazimnych atomów, do samolotu i przelatujecie nad jakimś obszarem. Obszar wygląda na przykład jak łąka, nic szczególnego, a wasz interferometr, mierząc potencjał grawitacyjny Ziemi, jest w stanie powiedzieć wam, że coś pod powierzchnią tej łąki jest. Co to jest? Nie wiem, no może to być złoto, może ropa, może instalacja militarna. No, naprawdę wiele różnych rzeczy. I z tego powodu i właśnie zastosowanie tych interferometrów może być przydatne. Właśnie dlatego, że one są po pierwsze czułe, czyli właśnie można przeprowadzić pomiar tego, co znajduje się pod ziemią, właściwie będąc kilkaset, może nawet kilka tysięcy metrów nad ziemią, lecąc samolotem. Plus kilka innych zastosowań, jak na przykład wykorzystanie takich atomów do nawigacji, czyli nawigacji, która nie wymaga sygnału GPS, czyli na przykład łódź podwodna, będąc pod ziemią, możemy wykorzystać te interferometry atomowe do określenia, czy łódź nadal płynie prosto, czy na przykład zaczęła skręcać. Więc oczywiście tego typu urządzenia istnieją, które nie wymagają ultrazimnych atomów, ale ultrazimne atomy umożliwiają zwiększenie dokładności tych urządzeń i jednocześnie nie wymagają sygnału zewnętrznego, właśnie sygnału z GPS, czyli w sytuacjach takich jak, nie wiem, szyby kopalniane, nawigacja poniżej powierzchni wody. W tych zastosowaniach potencjalnie właśnie ultrazimne atomy i budowane przy ich wykorzystaniu interferometry mogą i już są nawet wykorzystywane. Plus, no więc to byłyby takie najbardziej oczywiste, przynajmniej z mojego punktu widzenia, zastosowania.
A do innych zastosowań tego projektu w Naukoncie wracamy już za chwilę. Cały czas w Naukoncie gościmy doktora Mariusza Semczuka, laureata konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, który opowiada o swoim projekcie i o tym, gdzie on znajdzie szersze zastosowanie.
Naukont.
Inne zastosowania, takie może troszeczkę bardziej egzotyczne, to są rzeczy, które są powiązane z tym moim projektem, z projektem, na którego finansowanie otrzymałem pieniądze w ramach programu Homing. No to są tak zwane symulatory kwantowe. Czyli takim ogromnym skrócie są to, są albo będą, jak już ktoś to zbuduje rzeczywiście tak, żeby to działało, będą to urządzenia, które wykorzystując atomy umieszczone w tak zwanej sieci optycznej, możemy kontrolować to, co dzieje się z tymi atomami w tej sieci i tak tę sieć kształtować, żeby w efekcie zachowanie atomów odzwierciedlało zachowanie elektronów w krysztale. I tu jest właśnie sedno symulacji kwantowych. My nie mamy prawdziwego kryształu, takiego jak nie wiem, kryształ nie wiem, KCL, HCL, czy nie wiem, sól na przykład, kuchenna. Tego typu kryształy, one mają jakieś swoje parametry, które są nam dane przez naturę. No i teraz, jeśli byśmy stworzyli jakąś teorię, która opisuje właściwości danego kryształu, no to możemy ją sprawdzić, używając tego kryształu, który mamy dostępny, ale czy ta teoria jest dobra? No nie wiemy. My wiemy, że ona opisuje dany kryształ, ale czy opisuje ogólnie kryształy? No musimy przebadać wiele różnych kryształów, ale wytwarzanie tych kryształów i badanie ich właściwości jest czymś dosyć nietrywialnym. Jeśli jednak użyjemy symulatorów kwantowych bazujących na zimnych atomach, możemy wytworzyć tak zwany sztuczny kryształ, stąd nazwa symulator. Możemy wytworzyć sztuczny kryształ, który w efekcie, którego parametry jesteśmy w stanie zmieniać, zmieniając parametry wiązek laserowych wykorzystywanych w eksperymencie. Możemy zmieniać odległość między oczkami sieci, co odpowiada zmianie odległości między jonami w krysztale. Możemy przy pomocy pola magnetycznego kontrolować, jak silnie atomy oddziałują ze sobą w naszym układzie, co z kolei symuluje oddziaływanie elektronów pomiędzy sobą w prawdziwych kryształach. Więc tutaj patrząc na te zimne atomy i opisując je, stosując model, który oryginalnie powstał dla kryształów prawdziwych, możemy dowiedzieć się czegoś na temat właściwości kryształów. I teraz, jeżeli wiemy, że ten model działa, możemy go rozbudowywać. No i teraz pytanie, po co? No na przykład po to, żeby wytworzyć nowe materiały, których właściwości w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo na przykład nie posiadamy odpowiednio potężnych komputerów. Te symulatory kwantowe, one wykorzystują fundamentalne prawa mechaniki kwantowej do robienia obliczeń. To jest prawie, że sytuacja podobna do rzutu kamieniem. Ktoś może sobie rozpatrzyć kamień, napisać program, symulację na komputerze i przewidzieć, gdzie ten kamień spadnie, jak się go rzuci i w ogóle jak będzie wyglądała trajektoria tego kamienia. A druga osoba może ten kamień po prostu rzucić i pozwolić naturze niejako rozwiązać równania Newtona opisujące dynamikę tego układu. Natura robi symulację tego układu poprzez po prostu natura właśnie niejako rozwiązuje równania Newtona. Czyli rzucamy ten kamień, on się jakoś tam porusza i spada w takim, a nie innym miejscu. I to wynika z tego, że ruch tego kamienia był opisany znanymi nam, jakby nie patrzeć, prawami fizyki. I tutaj nie potrzebowaliśmy żadnego superkomputera. Stąd budujemy modele na przykład samolotów czy samochodów, zanim zbudujemy prawdziwy samochód. Więc te symulatory kwantowe są właśnie po to, żeby przetestować układy, których nie jesteśmy w stanie albo wytworzyć, albo nie jesteśmy w stanie zasymulować, używając wiedzy o prawdziwych kryształach. Do tego używamy atomów w sieciach optycznych, które właśnie symulują, czyli zachowują się jak inne układy. I na podstawie, czyli na podstawie obserwacji układu A jesteśmy w stanie powiedzieć coś na temat układu B, mimo iż A to nie jest układ B, to są dwa różne układy, ale jesteśmy w stanie znaleźć analogię między jednym a drugim.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Akademicki Radio Campus.